Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Wydaje nam się, że powoli wychodzimy z pandemii koronawirusa. Choć ona, ta pandemia znów nam teraz przypomniała o sobie, jest sporo zachorowań, ale to już nie jest ten stan rzeczy, który mieliśmy przed 2 laty. Jeśli myślimy, że to jedyna pandemia, która na naszym terenie występuje, to jest to nieprawda. Epidemie, pandemie były związane z naszym regionem. Dzisiaj opowiemy Państwu o tym, który czas był dla naszej ziemi ciechanowskiej najtrudniejszy, jeśli chodzi o występowanie epidemii. Panie kierowniku, to był XIX wiek?
No, jak dobrze pani zauważyła, oczywiście historia morowego powietrza to nie tylko wiek XIX. Ja tylko wspomnę, że w czasach potopu szwedzkiego, właściwie po nim, kiedy przyjechali do Ciechanowa zbierający podatki, podobno nikogo w mieście nie zastali, no bo po okolicznych wsiach się rozbiegli. A chodziło o to, że wtedy też jakaś epidemia się pojawiła, nie wiemy, niektórzy mówią dżumy, a niektórzy właśnie cholery. A więc ona funkcjonowała, natomiast ówcześni mieszkańcy Ciechanowa, okolic, ale nie tylko, bo Europy również odetchnęli. Aż właśnie pojawił się rok 1831, który ja osobiście mogłem nazwać rokiem grozy. To jest właśnie pierwszy taki poważniejszy atak tejże nieszczęśliwej cholery, bo tak to nazywano, która u nas się pojawiła, no właśnie. Dlaczego? Otóż, no wszyscy pamiętamy, że rok wcześniej wybucha powstanie, potem to się przeradza w wojnę, bo nie da się ukryć, to jest wojna polsko-rosyjska.
A że nieszczęścia chodzą parami.
O, właśnie, to ci żołnierze, którzy no, stacjonowali w różnych częściach Rosji, między innymi w Azji, a tam wcześniej, w latach 1817-24 była taka właśnie epidemia, niestety to nieszczęście przywlekli. Jest to o tyle znaczące, że nasz kraj w ogóle był wyniszczony. Proszę pamiętać, że wcześniej był czas księstwa warszawskiego i różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które się tu działy. Gospodarczo, fizycznie, no i nie będę ukrywał, cholera to też jest no, taka choroba wynikająca z zaniedbania. Trochę może i brudu, ale też dostępu
no, z biedy
do...
na pewno. No,
zdecydowanie, ale też oczywiście z dostępu do dobrej wody, jak się kiedyś mówiło. A u nas w mieście, no już rozpatrujemy tutaj oczywiście miasto, no z tym było średnio, mówiąc oględnie. No ale na nieszczęście ta ona się rozprzestrzeniła, ta cholera na całą Europę, ale my skupiamy się na naszym tutaj oczywiście terenie. Podstawą dla mnie, no bo to jest ważne, skąd czerpać informacje, no nie będę ukrywał, że chyba najbardziej smutnym, ale znaczącym dokumentem są po prostu akta parafialne, tak zwane metrykalne, akta zgonów. Co ciekawsze, oczywiście prowadzący te akta mieli w obowiązku zaznaczać, co wynik zgonu, czy przyczyna zgonu. Z tym czasem bywało różnie, bo w Ciechanowskiej akurat nie tylko, bo druga, którą też badałem, tak samo jest, nie zawsze się to pojawiało. Oczywiście na przykład coś takiego jak zgon na biegunkę albo na oderwanie. Kto jest ciekawy, niech nie poszuka, bo to nie jest takie proste w tej chwili znaleźć, co to znaczy, że ktoś zmarł na oderwanie. W pewnym momencie pojawiać się zaczęły w tych ciechanowskich aktach zapisek na cholerę. I tutaj najciekawszą informacją jest to, że pierwszy taki zapis to jest z 30 maja 1831 roku, gdzie w wieku 70 lat zmarła Anna Sachmacińska. To jest pierwszy przypadek po prostu no, cholery w naszym mieście.
Myśli pan, panie kierowniku, że już to przez lekarza zostało nazwane i zidentyfikowane źródło tego zgonu?
Opisy działania, albo inaczej no, nieszczęścia, jakie powodowała z organizmem cholera, dostępne były zawsze. Ksiądz de facto powinien opisywać na bazie tego, co mu przynieśli świadkowie, bo wiecie państwo, to polegało kiedyś na tym, że nie przynoszono, powiedzmy, dorosłego, że zmarł, prawda, nie przynoszono go fizycznie, tylko pojawiali się świadkowie, którzy znani byli księdzu oczywiście, z imienia, nazwiska, z wykonywanego zawodu, gdzie mieszkali i oni stwierdzali, że mieszkali koło tutaj sąsiada takiego i takiego, czy sąsiadki, która w dniu onegdajszym, czyli wczorajszym na przykład, zmarła no, na właśnie takie objawy. I ksiądz zapisywał na cholerę. Tak jak powiedziałem, pewne budzą tutaj wątpliwości, bo na przykład biegunka ma bardzo podobne objawy, zwłaszcza u dzieci. No ale jednak cholera w opisach jest bardzo skrupulatna, w taki sposób przekazana, że trudno było się niestety pomylić, zwłaszcza w tym systemie agonalnym. Szczerze, okropna choroba. Ale no właśnie, tutaj jest taka ciekawostka, bo gdybyśmy spojrzeli na ten, co się działo w Ciechanowie, z tą nieszczęśliwą cholerą, to się okazuje, że ostatni zapisek jest z listopada, dokładnie z 25 listopada tegoż roku, 831. Statystyki się kłaniają. Według wszystkich opisów ogólnie w parafii zmarło 411 osób, 87 osób zmarło na cholerę. To jest około 22%. Każdy powie, cóż to jest. 22%. Ale gdybyśmy porównywali na przykład ilość zgonów, no niestety jest zdecydowanie większa. Co więcej, oczywiście przyjmuję zasadę, że jesteśmy w formie wierzącej zarówno świadkom, jak i samemu księdzu, który prowadził ten akt, że on był uczciwy w tym, że zapisywał w ten sposób. W samym Ciechanowie zmarło 29 osób, w Pomorzu 8, w Kurbinie 8, w Gąskach 6, ale na przykład w Truszkach aż 9 osób. Rozpatrujemy to, że tak się wyrażę, chłodno. Statystyka. Tu zmarło paru. Ale gdy spojrzymy, kogo kosiła ta cholera, no to proszę Państwa, nie było różnicy, czy biedny, czy bogaty. I teraz na przykład w Ciechanowie zabrała Seweryna Kuskowskiego, 43-letniego poborcę podatkowego i dziedzica wsi na Rykaczewie. Wybuchały te ogniska zarówno w rodzinach rzemieślniczych, chłopskich, biednych, bogatych. Nie robiło tu różnicy. Ale jeżeli rozpatrujemy to jednostkowo, to może zaskoczyć, że w Truszkowie, w dziedzice truszkowscy, niestety zmarło w tym rodzie 5 osób. Czyli jak gdybyśmy, to jest, statystycznie to po prostu zmarło, ale...
Tylko 5 osób.
Tak, ale rodzina...
Rodzina cała wymiera.
W sumie powiem szczerze, że to w przeważającej części, właściwie całościowo niestety umierali mężczyźni, czyli ojciec, dziadek, syn i kolejny syn. Ale mamy przykłady, że w Krubinie zmarli kubińscy. Zmarł ojciec i czworo dzieci. A już naprawdę było źle w Gąskach, gdzie dziedzice tych trentoscy czy kosmoscy, no niestety, no strasznie odczuli ten atak. A poza tym pozostaje pytanie, skąd się to wzięło, dlaczego się to rozprzestrzeniało oprócz tych wojsk rosyjskich?
A jeszcze zapytam pana kierownika, czy mogło dojść do takiej sytuacji, że niektóre rody już się później z nazwiska nie odrodziły?
Dość mogło, ale na szczęście nie. Akurat nie w przypadku Ciechanowa. Podam przykład w innej parafii, że tutaj można by było się zastanowić, czy nie nastąpiło całkowity zgon całej rodziny, tak? I to spowodowało zniknięcie tego nazwiska. No, w przypadku Truszkowskich pozostali. Tam zresztą została część żeńska, no jacyś mężczyźni też, ale to było tragicznie. Ale wiecie Państwo, dzisiaj mówimy, że chyba największym nieszczęściem jest umrzeć całkowicie bez nazwiska. Wtedy to było może nie tyle, co powszechnie, ale się zdarzało. Bo były takie zapisy, na przykład jak Paweł, nazwiska niewiadomy, służący w Ciechanowie, czyli parobek. Umarła Rozalia, lat 20, niewiadomego nazwiska, służąca w Ciechanowie, nie wiadomo jakich imion rodziców. Czyli ci ludzie się przemieszczali, szukali miejsca pracy i niestety czasem zawlekali ze sobą tą cholerę gdzieś dalej.
A rodziny później też nie dowiedziały się o zgonie swoich bliskich.
Nie, i wtedy na przykład w danej miejscowości, no bo nie wiadomo kto zmarł, pisano, osoba zaginęła, tak? Proszę Państwa, najgorsze chyba dla mnie, może najgorsze, najbardziej takie wzruszające, to było śmiertelność wśród dzieci. Nie będę ukrywał, że to ona była bardzo wysoka. W samym Ciechanowie, gdybyśmy na wczesne czasy spojrzeli, i ja przyjąłem zasadę od zera, czyli od kilku miesięcy do 15 lat, to były aż 43 zgony, w tym jeden zapisek na cholerę. Przy ogółem 105 zmarłych, to jest prawie tam 41% zgonów niestety dzieci. No i co ważne, jednak wbrew pozorom, gdybyśmy spojrzeli na podział wiekowy, to ta cholera nie kosiła właśnie dzieci najwięcej, tylko ludzi w bardzo dobrym wieku, takim, że tak się wyrażę, pełnym wieku, czyli od 26 do 40 lat. No to są naprawdę straszne rzeczy.
Widzi pan analogię do obecnej pandemii?
Zdecydowanie.
Gdzie też nie było zasady, prawda? Nie najstarsi, nie najmłodsi, ale ci w sile wieku.
Co prawda, wtedy pamiętajcie Państwo, że musimy, jeszcze raz powtarzam, zaufać świadkom, którzy zgłaszali zgon i samemu księdzu, bo raz tylko znalazłem zapisek, jeżeli chodzi o zmarło dziecko na cholerę. Natomiast pozostałych po prostu zmarło. Nikogo to nie dziwiło, że miało miesiąc, dwa, 2 lata, 5 lat, 14 lat.
Ale musi pan przyznać, że dzieci troszeczkę inaczej wtedy były traktowane.
No tak.
Teraz są bardziej dostojnie w rodzinie traktowane, kiedyś dziecko było dzieckiem.
Tak.
Uchowało się lub nie uchowało.
Z przerażeniem muszę powiedzieć, że mało dożywało tych 100 lat. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o Ciechanów i też w tych aktach, też warto wspomnieć, że z pewnych rzeczy się dowiadywać, z tych smutnych aktów zgonu można takich, powiedzmy, ciekawostek. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, w 1831 roku funkcjonowała w Ciechanowie apteka. Co ciekawsze, jej właścicielem był Walenty Wolski, ożeniony z Franciszką ze Strychalskich, a małżeństwo aż dwukrotnie przeżywało śmierć własnych dzieci. Pierwsze to polegało na tym, że pani Franciszka wcześniej była żoną farmaceuty warszawskiego, pana Grzeli, i miała z pierwszego małżeństwa córkę. No niestety ona zmarła, a drugie wyprowadzili po raz kolejny na cmentarz swojego 5-miesięcznego syna Walentego. Dla nas osobiście jest informacja, że istnieje apteka. Tam w aktach innych można znaleźć też również to potwierdzenie. Nieszczęścia śmierci dzieci dotykały wszystkich. Wtedy Józef Manichowski, to był burmistrz miasta Ciechanowa, i on ze swoją żoną Teklą z Kosmowskich, no niestety też pożegnali swojego syna. Zresztą ten przypadek został zgłaszany. To też ciekawe, bo to wypływają nazwiska, które mówią o pewnych pochodzeniu, na przykład przez Franciszka Ulenieckiego, rejenta obwodowego, i Mateusza Pużyckiego, kleryka z seminarium węgrowskiego. Najbardziej smutne chyba jednak jest, jak zapisujemy śmierć własnego bliskiego. I tak zrobił na przykład ksiądz Tuchciński, który prowadził akta. On był tutaj pomocnikiem takim dla księdza proboszcza. I zapisał o śmierci swojego ojca. To, ale też ciekawostka, on mieszkał, ten ojciec mieszkał z nim w plebanii, czyli czasem rodziny mieszkały. A czasem bardzo smutne wpisy, jak na przykład umarła Zofia Grączewska, lat 80, baba uboga, poproszonym chlebie chodząca. To smutne, ale z drugiej strony też informacja, że istniało coś takiego, przepraszam, to nie jest obraźliwe, dziad lub baba kościelna, czyli przy ciechanowskim kościele znajdował się coś takiego rodzaju, nazywano to szpitalem, ale tak de facto to był tylko przytułek.
Przytułek, nic taki innego. Na przechowanie.
Zgadza się. I niestety tam również cholerę odnaleziono, czyli tam też atakowało.
Cholera w mieście, kiedy wybuchała, lub inna też zaraza, no nie było to niczym nadzwyczajnym, bo skupisko, no bo wiadomo, higiena stała pod znakiem zapytania, no ale jak została rozwleczona na te wioski okoliczne, kiedy tam przestrzeń, powietrze, zieleń, kto ją zawlókł tam?
No właśnie, to o czym wspominałem, bardzo często przemieszczali się parobkowie, ludzie szukający pracy. To w przypadku na przykład, bo drugą tutaj taką parafią, którą zajrzałem, no dlatego, że pracuję w Głodczyźnie, wobec czego Sońsk, koligacje rodzinne. Bardzo często, tylko widzicie państwo, to następuje dziwna sytuacja, bo w przypadku tych aktów zgonów, które się tam pojawiają w przypadku właśnie samego Sońska, jest dosyć ciekawa informacja. Nie ma tam w ogóle zapisu, prawie w ogóle zapisu, że zmarł na cholerę. Gdybyśmy budowali sobie, jakby to powiedzieć, taki obraz tej parafii, no to tej cholery poza jednym przypadkiem nie było, ponieważ w jednym tylko przypadku pojawił się wpis. Stosownie do listy podanej przez wójta gminy Bątkowskiej pod dniem 17 listopada roku bieżącego, iż w czasie choroby zwanej cholera morbus we wsi Bątkowie umarły następujące osoby. Tam się nie bawiono, po prostu zrobiono listę 26 osób w wieku od kilku miesięcy do późnego, z informacją na końcu, osoby te wszystkie umarły we wsi Bątkowe i są pochowane na polu bątkowskim. Wszystkie są z września 1931 roku. Oczywiście ja próbowałem też jakoś umiejscowić, tylko powiem szczerze, że to jest, no, jak państwo spojrzycie, ponad 190 lat, tak? Około, powiedzmy. I wtedy nie zostało niestety to nigdzie zaznaczone. Kiedyś stawiano krzyże w takich miejscach, zwane krzyże choleryczne. W tej chwili nie wiem, gdzie to jest, ale powiem szczerze, że nie odpuszczam. Może mi się uda to znaleźć, bo inne przypadki pochówków cholerycznych są.
29 osób zmarło z jednej wioski. No tak naprawdę wioska mogła się wyludnić.
Ogółem w Bątkowie w 1831 roku zmarły 42 osoby. Proszę państwa, 42 osoby, kiedy w wiosce mogą mieszkać około 100. 80 osób. Połowa wioski zmarła.
Ilu mężczyzn, ile kobiet, ile dzieci. Jak bardzo osłabiony został rozwój takiej wsi.
Zdecydowanie. I co istotne, tak jak powiedziałem, 42 osoby, w tym 26 na cholerę. Co niewykluczone, że pozostałe, taka ilość zmarłych z czegoś wynika. Bo pokusiłem się czegoś takiego, że w całej parafii Sońskiej w 1831 roku zmarło 215 osób. Rok wcześniej 111. 832 roku 112, 833 92. Nie zastanawiałaby w pewnym momencie, czemu tyle ludzi zmarło.
Dwukrotnie więcej.
No, a bywały naprawdę bardzo przykre. Ja wspominałem, że są bardzo przykre, że mogły te rody zniknąć. Jak na przykład właśnie z tego nieszczęsnego Bątkowa rodzina Turatków, Turatkowie, zmarła matka, ojciec i dwójka dzieci, 4 i syn 1 rok. Więc właściwie, jakby to powiedzieć, no, nieszczęście dotknęło całą rodzinę. Nie wiem, bo Turatków jakoś nie widzę. Może się gdzieś indziej no, pojawiają.
Jest to nazwisko na naszym terenie, tak. Więc prawdopodobnie ktoś przetrwał z rodziny.
Niekoniecznie w danym, ale rozmawialiśmy właśnie o pewnych rzeczach typu, skąd się to się przemieszczało, jak to się robiło. Proszę państwa, jeżeli były koligacje rodzinne, i na przykład Iksiński ożenił się z Igrekowską i się okazuje, że ta Igrekowska no niestety zachorowała. To przyjeżdżała córka, żeby dowiedzieć, co się dzieje. Wracała do siebie, koligacje rodzinne. Co ciekawsze, gdybyśmy analizowali dalej, to jest przykre to stwierdzić ponownie, że śmierć poczyniła duże spustoszenie w takich jak Sarnowa Góra. Już pomijam oczywiście Bątkową, bo w Sarnowa Góra, Komory Błotne, Marusy czy Łyczki. To jest ponad 30 osób w niektórych przypadkach, a w przypadku Sarnowej Góry nawet 25. Oczywiście żadnego zapisu na cholerę nie ma. Ale to budzi po prostu zagadka, tak? Jakieś kontrowersje. I podobnie z nazwiskami. To, proszę państwa, następna rzecz. Burkaccy, 7 osób w rodzinie. Bieńkowscy, 6 osób w rodzinie. Damięcy, 6 osób w ulicy. Falenta, 3, w tym 2 zmarłych w Bątkowie na cholerę. Chojnowscy, 5. Maruszewscy, 6. Niesuchowscy, 6. Oględzcy, 7. Ale damięccy i tutaj zaczyna być dosyć ciekawe, bo jedni pochodzili na przykład z Sarnowej Góry, inni z Damięt i tutaj zaczynało być powiązanie. Stąd też te rozprzestrzenianie. Dzisiaj współcześnie oczywiście zdajemy sobie sprawę, że najbezpieczniej jest po prostu zrobić kwarantannę. Nie wolno się przemieszczać. Wtedy niekoniecznie, tym bardziej, że nie będę ukrywał, że ludzie się po prostu bali. Miejsc porażonych tą chorobą, tym powietrzem, po prostu się bali.
No cóż, sytuacja się powtórzyła nie dalej jak rok temu, 3 lata, więc nie powinniśmy być zdziwieni. No dobrze, czyli 31 rok, te straszne czasy nastały tutaj dla ziemi ciechanowskiej. Czy powtórzyła się atak jakiejś epidemii? Powtórzył się.
Oczywiście, cholera wracała do nas kilkukrotnie. Ja tam oczywiście zwracałem na to uwagę, zwłaszcza w ilości, no, brzydko mówiąc, zgonów. Natomiast, co ciekawsze, no, nie były odnotowywane, że to na cholerę. Różnie. W 855 na przykład roku, czy 48, ilość tych zgonów była znacząca, ale bez zapisków. To jest bardzo istotne. Ale tak, były. I to nawroty aż do wieku, właściwie końca XIX wieku. I są też cmentarze choleryczne, które najczęściej my dowiadujemy się od babci, bo w tym miejscu był cmentarz, to właśnie te nieszczęścia końca XIX czy początku XX wieku, jak na przykład w Ciechanowie, gdzie jest cmentarz, albo inaczej, miejsce pochówku choleryków gdzieś na Farskiej Górze. To proszę pamiętać, że nie wiadomo gdzie. Ale ja mówię o takich przykrych rzeczach, no bo wiadomo, że przerażenie, strach z następstwami tej rzeczy, że cholery, czy tamtej nieszczęśliwej epidemii odczuwali wszyscy wówczas, a myśmy mieli właśnie taki przebłysk tego, ja wiem, paniki właściwie, tego, co mieliśmy podczas COVID-u. Tylko, że może dzisiaj to, że tak powiem, myśmy trochę tak okrzepli w tym, tak? Natomiast wtedy traktowano to, ja wiem, może jak dopust Boży i stąd też powiedzenie od powietrza, głodu i wojny, zbaw nas, Panie. Teraz jest o tyle lepiej, że możemy po prostu stwierdzić, że to jest wirus, coś takiego i tak dalej. A kiedyś ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Po prostu chorowali, umierali. Powietrzem to przyszło, znikąd. Oczywiście to nie było znikąd. Niestety nie znikąd, ale
te słowa, Panie Jarosławie, tak naprawdę my nie rozumieliśmy współcześnie, tak, w XXI wieku, a powiem szczerze, śpiewamy w kościołach podczas uroczystości. Te słowa były jakieś takie dalekie, archaiczne, a one dopiero teraz zrozumieliśmy ich znaczenie w ostatnich 3 latach.
I co ciekawsze, znowu się pokazała forma, ja wiem, bezradności. Bo w przypadku teraz, o ile cholera jest wyleczalna i da radę ją w jakiś sposób zwalczyć, wtedy nie. Wtedy to była właściwie śmiertelna. To nie było możliwości uratowania. I ten nasz nieszczęsny COVID też okazuje się, no były szczepienia, różne formy, ale część ludzi umierała i też tak naprawdę, no niestety, nie wiadomo, tak de facto, co się działo, tak? Ludzie uważali, że się nic nie dzieje. Ale proszę państwa, ja sobie zdaję sprawę, że o przykrych rzeczach, no to raczej długo nie należy mówić, ale niestety wokół zgonów będziemy tutaj rozmawiać, ale nieco w innej formie, bo okazuje się, że w tych zapiskach, aktach zmarłych dochodzimy do pewnych też drobiazgów, bo dzięki czemu nie wiedziałem, ale niedaleko Łopacina, w naszych okolicach sońskich, istniała karczma, jak ładnie napisano, w karczmie pod Łopacinem do Bątkowa należącej. Umarł Piotr Binkowski, ubogi, z jałmużną utrzymujący się. Albo na przykład bardzo sławne były odpusty, zwłaszcza tutaj w okolicach naszych, w Skroboci, na przykład, zaraz do Łopacina idąc. W Łopacinie były bardzo znane te
no chyba nadal bardzo znane miejsce.
Tak. I, a że czasem ta śmierć zaskakiwała w podróży, no to nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale jak na przykład pan tutaj w Skrobocinie Jan Czymer, który miał swoją stodołę i wszedł i znalazł takiego zmarłego, to też był szok. No. On akurat nie zmarł na cholerę, ale tym niemniej było różnie. Ale, proszę państwa, wiemy też, że chyba bardzo opłacalnym było prowadzenie karczm, bo nie tylko w Bątkowie, ale również w Krościcach, prowadzona przez małżonków Zyznowskich. A co ciekawsze, to też taka ciekawostka, w Gołodczyźnie, tam gdzie ja teraz pracuję, istniał dwór, o którym wszyscy wiedzą, modrzejowy, ale była kuźnia. I również kowal w Sońsku się znajdował. Powiem szczerze, że to było, wiecie państwo, takie wyróżnienie, bo na ówczesne czasy no to kowal był jednak poszukiwany. I co ciekawsze, również przy Sońskim kościele istniał przytułek, tak zwany szpital i też no właśnie ten dziad kościelny czy baba kościelna bez nazwiska, się pojawiają takie wpisy. Ale następna rzecz. Gdy przegrzebujemy to wszystko po kolei, okazuje się, że trafiamy na napisane, tak zapis Sońsk Poświętne. No i mimo, żebyśmy bardzo długo szukali, nie znajdziemy. Poświętne zostało wchłonięte przez Sońsk. Zniknęły takie miejscowości jak Łyczki, obecnie część wsi Chrościce. Chrościce Magi nie ma, Szwejki Małe nie ma, Bieńki Sarnej, które są wymieniane, nie funkcjonują. Czy wieś Wyszczele, która obecnie jest wsi, fragmentem albo weszła w ramach wsi Niesłuchy. Zmieniał się świat, zmieniał się cały czas. Na szczęście, no, mam nadzieję, że nigdy nie doczekamy takiego momentu, że wybuchnie epidemia cholery, bo no niestety to jest epidemia brudu, nie będziemy ukrywać. Na szczęście u nas to wszystko działa. Natomiast, proszę państwa, jest taka zasada, że czytałem też takie opisy ludzi, którzy przeżyli, czy w jaki sposób tam mieli tą do czynienia z epidemią cholery. Oni się cieszyli później niesamowicie, że udało im się to przeżyć i wszystko jest w porządku. Oczywiście my też cieszmy się, że współcześnie mamy, myślę, dobrze rozwiniętą medycynę w taki sposób, żeby nas ratowała przed takimi nieszczęściami, bo ja sobie nie wyobrażam w tej chwili takiego pomoru, jak wtedy, który wywołał tyle nieszczęścia, strachu, poważnie wystraszył naszych przodków, właśnie ten 831 rok, jako taka odnowienie tej epidemii, która przez ileś tam lat funkcjonowała w świadomości wszystkich, ale nie było jej fizycznie, a tu zaistniała.
Myśli pan, że te miejscowości zniknęły, ponieważ mieszkańcy wymarli?
Nie. Niektóre miejscowości po prostu były koloniami, częściowo w jakiś sposób funkcjonujące. Na pewno nie przyczyna w postaci, no powiedzmy, epidemii. To nie te czasy. Troszeczkę inaczej to funkcjonowało. Natomiast, tak jak powiedziałem, część wchłonęły, zostały wchłonięte przez obok wsie, połączono je, a część po prostu zniknęły, no bo zniknęły. Przestali mieszkać tam mieszkańcy. Mam nadzieję, że... Znaczy, powiem tak, ja uważam i mam nadzieję, że nie była to przyczyna jakiejkolwiek epidemii. Może czynniki inne.
Ja ilekroć podróżuję tutaj po Mazowszu, to zawsze patrzę na nazwy miejscowości, podziwiam, zachwycam się. Czasami jestem zdumiona nazwami, które funkcjonują. Oczywiście każda z nich ma swoją etymologię. Każdą z nich możemy w jakiś sposób zbadać, no ale nazwy są naprawdę przedziwne.
No, istniał kiedyś Sońsk Szlachecki na przykład, po którym już śladu nie ma. Łyczki, o których wspominałem, ale proszę państwa, nadal funkcjonują na przykład odmiany Bieńk, Bieńki Karkuty, Bucice, Skrzekoty. To oczywiście w zależności od tego, jak dzielono ten majątek między swoich, no, jakichś potomków.
No, oczywiście wymieniał pan nazwiska zmarłych w tych epidemiach. Nazwa miejscowości, nazwisko,
tak,
wiadomo,
Damięcy,
pochodzenie,
na przykład Damięty,
rodziny szlacheckie mające swoje włości. A na przykład takie Komory Błotne.
Komorowscy.
Błot, jednak.
Zgadza się. I zresztą to nazwisko funkcjonuje do tej pory w okolicach Gołodczyzny. Natomiast powiem szczerze, że ten przydomek błotne, najczęściej chodziło o to, że wydzielono coś i po prostu było, to było bagno. Być może, oczywiście, być może tak było. Ale najczęstszym chyba jakimś takim dziwną nazwą są damięty narwoty. Podkreślam, narwoty, a wszyscy tak mówią damięty nawroty.
Rodzina Damięckich tutaj może posłuchać naszej audycji, ponieważ wywodzi się stąd rodzina aktorów Damięckich. A więc, proszę państwa, świat jest bardzo mały, się okazuje. Panie Jarosławie, proszę nam powiedzieć, jak długo badał pan te fakty? Bo to jednak potężna praca została wykonana, patrząc na te metryki kościelne, na te dokumenty, bo pan opierał się na dokumentach.
Tak, ja opierałem się bezpośrednio na źródłach, to znaczy nie na opracowaniach, tylko i wyłącznie na dokumentach wyprodukowanych albo wytworzonych przez zarządzających księgami parafialnymi. Czy długo? Proszę państwa, to wszystko jest pojęcie względne. Jeżeli się coś lubi, to nie ma czegoś takiego, czy jest coś długo. Ja bardzo lubię, jak odkrywać takiego rodzaju rzeczy, a że nie wiem dlaczego, ale w pewnym momencie zainteresowało mnie tą forma właśnie tej cholery, tej nieszczęścia, bo w innych aktach, w innych parafiach nie odnajdywałem, mimo że ten sam rok, no chyba wyjątek Gruduck stanowił, gdzie tam informacje na temat zgonów były, więc mnie to wciągnęło w jakimś stopniu. Tym bardziej, że tak naprawdę de facto to informacja taka, że która funkcjonuje na przykład w internecie, że w 1837 roku była pierwsza poważna duża epidemia, albo inaczej duża epidemia choleryczna, nie pierwsza. Natomiast mnie zaciekawiło, że jednak pierwsze zmianki były wcześniej, bo ona trwała, ona przez te 31 do 37 roku jednak funkcjonowała, ale poważne, większe zmianki są właśnie w 1831 roku i co by się również wiązało z tym, co zaczęliśmy od samego początku. Od nieszczęścia, wojny, nędzy. Ja, proszę państwa, nie będę ukrywał, że Ciechanów no, może się podnosił powoli z tego nieszczęścia, które tam dosięgało wcześniej, tak jak Mława na przykład, ale no niestety to były trudne czasy. Naprawdę bardzo trudne. Finansowo, gospodarczo, no zdrowotnie również.
Panie Jarosławie, chciałabym porozmawiać, ponieważ wiosna przed nami już puka tutaj do drzwi, do okien, a wiosna to dla Gołodczyzny i dla Muzeum Pozytywizmu, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej, czas szczególny, czas związany z literaturą, czas, kiedy wspominamy Aleksandra Świętochowskiego, ponieważ obchodzić będziemy 85. rocznicę śmierci twórcy literatury pozytywistycznej. Proszę nam zapowiedzieć, na jakie imprezy, na jakie spotkania, wydarzenia możemy liczyć tej wiosny.
Proszę państwa, może inaczej. Będzie okazja, przyjdę jeszcze raz. Mam nadzieję, że państwa nie zanudzę, ale chciałbym w tej chwili zwrócić szczególną uwagę na 9. konkurs literacki o laur posła prawdy. Jest to kolejna edycja. Zresztą cieszy się dużą popularnością. Nie będę kłamał, że przychodzą super prace. Są zróżnicowane. Są naprawdę bardzo dobre i nieco gorsze. Natomiast rzeczą istotną jest dla nas to, że na ten konkurs mogą uczestniczyć w tym konkursie zarówno młodzież od 16 do 21 lat, jak i dorośli powyżej 21 lat, którzy mają możliwość zgłoszenia swojego utworu literackiego, to jest bardzo ważne, w formie wydruku komputerowego albo napisania na maszynę. No niestety rękopisów nie rozpatrujemy, które trzeba po prostu dostarczyć do muzeum, można pocztą, tylko proszę pamiętać, do 19 maja data wpływu, nie data stempla pocztowego. A powiem dlaczego, ponieważ no niestety zdarzało się, że w ostatniej chwili ktoś przysyłał i mieliśmy potem no, kłopot, bo zamykaliśmy konkurs, a no niestety potem czeka nas praca tego szczyta, nie ocenienia. No trzeba było mieć wzgląd na pewne opóźnienia. Więc no niestety musimy liczyć do 19 maja, żeby to przesłać tę pracę. No i proszę państwa, ważna sprawa. Otóż proszę pamiętać, że wszelkich informacji bliższych, oczywiście na naszej stronie internetowej muzeumciechanów.pl i tam jest jeszcze jedna ważna sprawa. Tam jest załącznik. Bardzo bym prosił, żeby państwo zwrócili uwagę, żeby ten załącznik ściągnąć i go wypełnić. To no niestety RODO się kłania i przetwarzanie danych i tym podobne rzeczy. Bo tak naprawdę to chodzi o to, że ta twórczość Świętochowskiego ma inspirować do tworzenia właśnie takiej pracy. I szczerze powiem, że się trafiają naprawdę perełki, piękne rzeczy, które przesyłają młodzi, ale nie tylko, bardzo młodzi w sensie młodzież, ludzie. Właśnie ma być to inspirowane. twórczością Aleksandra Świętochowskiego. No i oczywiście rozstrzygnięcie będzie na kolejnej wiośnie literatury, którą planujemy w czerwcu, jak zwykle. Konkurs jest nagradzany w formie pieniężnej, więc warto. Najważniejsze jest to, że istnieje możliwość na przykład niektórych prac publikacji, to już wspólnie ze Związkiem Literatów na Mazowszu i z panią Teresą Kaczarowską, którą pozdrawiam. Jak najbardziej jest to taka możliwość. I cóż, no proszę państwa, to jest tylko mały rąbek tajemnicy, albo inaczej zachęcenia do tego, żeby oczywiście Gołodczyznę odwiedzać. Ja zawsze państwa zapraszam do Gołodczyzny. Zawsze proszę, żebyście przyjeżdżali, bo jest co zobaczyć, jest co posłuchać i co najważniejsze, jest co przeżyć w tym miejscu.
A zapraszał dzisiaj w audycji pan Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, oddziału Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przedstawienie nam ciekawych wyników pana badań. Czekamy na kolejne oczywiście i zapraszamy do naszych audycji. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, do widzenia.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.